Moim zdaniem w ogóle czeka nas świat postprawdy, że nie będzie czegoś takiego jak prawda. Ja mam wrażenie, że my bardzo często sobie zadajemy pytanie, czy to jest dobry wybór. Ja mam wrażenie, że nikt nie ma wyboru. To nie jest tak, że sobie powiem, moje dziecko wychowuje się bez AI. Nie ma jak. Na jakimś filozoficznym poziomie to może być bardzo smutne, bo to znaczy, że absolutnie nie jesteśmy wyjątkowi.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Witamy Państwa w podcaście Lekko o funduszach, w którym rozmawiamy o funduszach europejskich na Mazowszu, ale przede wszystkim o tym, jak przekładają się one na realne zmiany w naszym regionie. Dziś porozmawiamy o sztucznej inteligencji, trochę o cyberbezpieczeństwie i o tym, jak technologia zmienia nasze codzienne życie. Naszym gościem jest Grzegorz Sobutka, ekspert IT, przedsiębiorca i edukator cyfrowy. Od wielu lat zajmuje się cyberbezpieczeństwem, nowymi technologiami i szkoleniami z zakresu kompetencji cyfrowych. Jest to także współtwórca podcastu technologicznego Makoholicy oraz inicjatywy edukacyjnej Cyberpapa, która pomaga rodzicom lepiej zrozumieć i chronić dzieci w internecie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Grzegorz, zacznijmy od podstawowego pytania. Kiedy Twoim zdaniem sztuczna inteligencja przestała być ciekawostką technologiczną, a zaczęła realnie wpływać na nasze funkcjonowanie i naszą codzienność?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że dla każdego z nas będzie troszeczkę inna odpowiedź. Będzie inne miejsce w czasie, ale wydaje mi się, że mniej więcej od 2022, 2023, jakoś z tego przełomu, zaczęła się taka mocna zmiana. I ta sztuczna inteligencja zaczęła wchodzić coraz bardziej szeroko i w coraz większą to ilość zawodów. I coraz częściej jest wykorzystywana do tego, żeby zmieniać swoją pracę. Oczywiście nadal mówimy o modelach językowych, czyli nie mówimy o takiej prawdziwej sztucznej inteligencji, ale już mówimy o narzędziu, które realnie z treści maila zaproponuje grafikę, wygeneruje film, którego my potrzebujemy do reklamy, czy do tego poprawi nasze zdjęcie. Także to już jest nasza codzienność.
No dobrze, powiedziałeś coś ciekawego, bo mówisz, że wchodzi powoli do naszego życia i do pracy. Czy jesteśmy już na tym etapie, gdzie niektóre zawody powinny zacząć się martwić, że to już odpadamy w lamus, nasze umiejętności są gorsze niż to, co nam oferuje sztuczna inteligencja?
W takim bardzo dużym skrócie, niestety tak. Dzieje się coś bardzo ciekawego. To jest tak, że to jest tak, jakby nagle do pracy zaczęły być wykorzystywane koparki, a do tego czasu wszyscy kopali szpadlami i łopatami. I to jest między taka różnica. W zasadzie możesz dalej kopać sobie tą łopatą i szpadlem, ale jeżeli konkurencja robi coś koparką, to ty nie dasz rady być porównywalnym z nimi. I teraz najciekawiej to widać w przypadku na przykład programistów, w której branży robi się taka dziura w zasadzie w juniorach tak zwanych, czyli są sobie seniorzy, którzy za pomocą narzędzi AI są w stanie zrobić pracę, którą wcześniej wykonywało wielu juniorów, czyli tych takich początkujących programistów. No i efekt jest tego taki, że w zasadzie nie ma dla nich roboty. Oni nie mogą nawet wejść na ten rynek, więc tu już dochodzi do odcięcia. Podobne rzeczy dzieją się z grafikami. Jeżeli mówimy o grafiku, który robi jakieś bardzo fajne grafiki i jest z tym wybitny, to on pewnie nadal jeszcze znajdzie pracę. Ale wiele takich pośrednich prac, takich absolutnie podstawowych graficzek, które wcześniej też by robili grafice, już jest absolutnie każdy, co by tylko wpisze prompta i ma gotowe. No tak. Już się zaczyna takie To jest ciekawe. To się w zasadzie bierze z podniesienia wydajności pracy. W sensie nadal ta sama osoba, ktoś z tej branży musi to robić, ale będzie robić pracę kilku osób, a zaraz rzeszy osób.
Po co zatrudniać zespół juniorów, którzy klepią kod, skoro może być jeden facet, który generuje kod i go sprawdza?
Dokładnie tak. I on to zrobi o wiele taniej, bo narzędzie AI po prostu zrobi to bardzo szybko i tylko to, czego potrzebujemy, to bardzo doświadczonej osoby, żeby szybko powiedziała, to jest dobre, to jest złe. Znaczy, żeby to. No ale nadal oznacza to, że jest sobie jedna osoba, która będzie robić osobę, pracę w wielu osób.
No tak.
Czyli można powiedzieć, że przestało to być zarezerwowane dla specjalistów, a weszło po prostu do użytkowania codziennych ludzi.
Tak. Tak, dodatkowo jeszcze jest, bo to, co my, o czym przed chwilą opowiadaliśmy, to, że to są właśnie specjaliści. Ale bardzo często jest tak, że już całe biura po prostu wymieniają się szybko informacjami pod tytułem tak i tak zrobisz, tak wygeneruj odpowiedź, tutaj przygotuj sobie streszczenie tego maila. Czyli jakby każdy pracownik może po to sięgnąć. Mówiły nadal o dinozaurach, czyli 35 plus powiedzmy, no, natomiast dzieciaki wchodzą w to jak w masło, absolutnie bez żadnego zażenowania. Ja znam przypadki, w którym dziecko lepiej wie, jak wygenerować prezentację w PowerPoincie za pomocą AI-a, niż jak uruchomić PowerPointa. Słyszę, nawet nie wie, który to program. Czyli jest zupełnie tak, jak jest tak, i to jest coś, czego do nas, do dinozaurów, nie dociera. No ale jak to? Jak to nie wie, jak to zrobić w PowerPoincie? No nie wie, no. Wydaje prompta, mówi, o czym ma być, i AI to generuje.
Zwłaszcza, że są w ogóle dedykowane modele AI, które robią prezentacje. Tak. Bodajże Perplexity jest aplikacją, która tym się specjalizuje. Tak.
I co oznacza, że nigdy on może nie umieć uruchomić PowerPointa i usunąć obrazka z prezentacji. Może nie mieć tej potrzeby w ogóle. Czyli to jest o tyle ciekawe, że to powoduje takie przeskoki w rozwoju technologii i umiejętności technologicznych. To jest fascynujące, bo to się w ogóle dzieje w technologii. Na przykład jak dawno, no może nie tak dawno, ale niedawno działo się to na przykład w Afryce, która nie miała słabszej sieci w wielu obszarach niż 5G. Bo jak tam coś wchodziło, to od razu to były nowe urządzenia. Nikomu się nie chciało już tam montować tych starszych. Więc są obszary w Afryce, które nigdy nie znały Edge'a i mniejszy. Musi tam być, zawsze jest tam dobry internet. I to, czyli sama Afryka, która kojarzy nam się właśnie z czymś bardzo zacofanym, przeskakuje pewien obszar. I dzieciaki teraz to robią i paradoksalnie to może być wielką szansą. Dla innych rynków, dla innych obszarów, że można przeskakiwać fragmenty, na które poprzednicy tracili czas, a my możemy sobie skakiwać po prostu wyżej. My, w sensie, no.
Ale to chyba pokolenie. Jakby otwiera też pewne możliwości. Myśmy jakiś czas temu byli na szkoleniu z montażu za pomocą sztucznej inteligencji i tam facet powiedział wprost, że jego firma nigdy nie była w stanie konkurować z tymi behemotami. Teraz za pomocą narzędzi AI on ma realną szansę, żeby zrobić dla innej firmy spot promocyjny, bo to AI mu to umożliwia w cenie takiej, w której może to zrobić.
Tak, tak. Ja mam informacje bezpośrednio z branży. Gdzie jest różnica polegająca na tym, że jeden spot dla banku kosztował 600 tysięcy złotych, a z wykorzystaniem narzędzi AI kosztowało 30 tysięcy złotych.
Właśnie skoro jesteśmy już przy temacie wykorzystywania AI w różnych promocjach, w różnych kampaniach, zastanówmy się, powiedz nam po prostu, jak to się dzieje i jak wykorzystać takie zaufanie treści. Czy jest w ogóle jeszcze zaufanie do treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję?
No to jest duża rzecz. Moim zdaniem w ogóle czeka nas świat postprawdy, że nie będzie czegoś takiego jak prawda. Ja mam ze sobą sytuację z zeszłego tygodnia, gdzie mój przyjaciel wysłał mi zdjęcie, że nie może ze mną rozmawiać, bo siedzi u dentysty. Wysłał mi zdjęcie, jak siedzi na fotelu i ma otwarte usta, tam jakieś narzędzia w ustach i tak dalej. I mówię mu, fantastycznie, jasne, fajnie, ha, pośmialiśmy się, ale żeby było jasne, nie wierzę. Bo w tle była kuchnia. W sensie tam dalej była kuchnia, tam nie było gabinetu. I ja do niego, on potem do mnie zadzwonił, jak skończył tą wizytę niby. I zaczęliśmy rozmawiać. I ja mówię, posłuchaj mnie, możesz mi mówić ile chcesz. I podziwiam na to, jak to fajnie jakby zrobiłeś, bo tył jest po co niepoprawiony, a ty sobie po prostu wmontowałeś te. A on mówi, posłuchaj, ja naprawdę byłem u dentysty i oni mają taki gabinet, który wygląda jak kuchnia. Ale tylko tak wygląda. To jest, oprócz tego wszystko jest właściwe i tak dalej, tylko w tym kadrze te szafki z tyłu wyglądały jak z IKEA z 20 lat temu. I ja mówię mu, On jest tego typu dowcipnisiem. Ja mówię mu, słuchaj, nie dasz rady mnie przekonać. Patrzę na to zdjęcie i ci nie wierzę.
Wygenerowany.
I nie gniewam się na ciebie. I ty też nie gniewaj się na mnie. Po prostu ja żyję w takim świecie już, że dla mnie zdjęcie nic nie oznacza. Absolutnie.
Czyli nie masz już takiego zaufania do zdjęć, ponieważ mogą być one wygenerowane
tak
sztucznie.
A zaraz do filmików. I mało tego, do zdjęć mi się wydaje, że jestem dobry i to rozpoznaję. Już wiem, że jestem słaby w filmikach, bo już mi mój znajomy bardziej z branży graficznej po prostu pokazywał to, po tym widać, a potem na sam koniec mówi tak, no i lwy się tak nie zachowują. Ja mówię, wow, Michał, nie wiedziałem, czy znasz się na tym, jak się zachowują lwy.
No właśnie, a czy przeciętny użytkownik internetu jest w stanie zweryfikować, czy taki filmik jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie?
Moim zdaniem, jeżeli jest w stanie zweryfikować to technicznie, to jeszcze przez chwilę. Rok, góra dwa.
Dobra, to płynnie przechodząc, bo mówimy o zwykłym użytkowniku. Ty, jako ekspert IT, z cyberbezpieczeństwem mocno powiązany. Czy ekspert jest w stanie to wyłapać?
Jeśli tak, to tylko jeszcze 3-4 lata. Ja daję ekspertom tylko trochę więcej czasu. W sensie, bo to są tak skomplikowane rzeczy, w sensie tam jest tego tyle, że myślę, że absolutnie spokojnie będzie można założyć, że przestaniemy ufać w to, co widzimy.
Mhm, ale to nie jest problem tego, że technologia się bardzo szybko rozwija, tylko tego, że my nie do końca umiemy jeszcze technicznie albo w ogóle przy takich działaniach po prostu zweryfikować, czy one są zgodne z prawdą, czy nie.
I to. W sensie to jest tak, że owszem, technologia się bardzo szybko rozwija i my możemy się szkolić, ale tak jak wierzę w to, że można zrobić takie zdjęcie, już od dawna można było robić takie zdjęcie, które pokazuje nieprawdę, ale wygląda absolutnie jak prawdziwie, tak teraz jedyne, co osiągniemy dalej, to, że każdy będzie mógł to wygenerować, bo w zasadzie zdjęcia, które są nieprawdziwe, można było już generować od bardzo dawna, prawda?
No tak, ale one miały pewien ryzyko błędu, tak? Można było łatwo wyłapać, że nie są one, że są one po prostu wygenerowane sztucznie, ponieważ pewne błędy pojawiały się.
Tak.
A w tym momencie już technologia...
Już nie.
Już to, tak, już poszła po prostu tak do przodu, że te błędy po prostu są całkowicie eliminowane.
Tak. Tak, więc moim zdaniem to już było i my sobie jakoś tam akceptowaliśmy to na zasadzie, okej, jak będzie mi bardzo, bardzo zależało i wydam bardzo, bardzo dużo pieniędzy, to zrobię coś, w co będzie może trudno tam stwierdzić, czy to jest prawdziwe, czy nie. A teraz już nie. Teraz po prostu każdy może to zrobić i wystarczy odpowiednio zawzięcia tam promptować. I tu jest pewien trik związany z tym, że my nie chcemy osiągnąć dokładnie tego, co chcemy osiągnąć. My chcemy osiągnąć mniej więcej to. I to jest ten trik. To dlatego ta firma jest w stanie wygenerować ten sam spot reklamowy w znacznie mniejszych cenach. Bo jakby firma płaciła 600 tysięcy za spot, to by powiedziała, nie, proszę to nagrać jeszcze raz, niech ten aktor jednak się, nie wierzymy w ten uśmiech, niech tam mniej zmarszczek i tak dalej. Tutaj tego... Można było się zapromptować na śmierć i nie osiągnąć tego efektu. Ale w momencie, kiedy bank wie, że nie płaci 600 tysięcy, tylko 30 tysięcy, to mówią, no dobra, no, to nie ten uśmiech, ale bierzemy to i zróbcie nam 15.
No tak. Ale my w ogóle wypłynęliśmy na głęboką wodę, bo wskoczyliśmy od razu do wideo i grafiki. Mhm. Teraz pojawia się problem jeszcze tekstu, bo ostatnio przeprowadzałem test. Na zasadzie wygenerowałem tekst w czacie GPT i przepuściłem go przez maszynę sprawdzającą, już nie była w stanie maszyna wyłapać tego tekstu. W 80% było, że w 80% jestem przekonany, że ten tekst pisał człowiek.
My walczyliśmy z tym problemem rok albo dwa lata temu, czyli w zamierzchłej przyszłości w dziale rozwoju AI. I firma, która się zawodowo tym zajmuje, żeby rozpoznawać, ma do tego bardzo ciężkie narzędzia, żeby rozpoznawać właśnie plagiaty, przeprowadzała jakieś próby, no i pokazała, że już ma właśnie problemy, ale pochwalili się, że są w stanie wykryć z 60% skutecznością to, czy to jest za pomocą AI, czy nie. Moim zdaniem 60% skuteczność to w zasadzie rzut monetą, ale to zostawmy, po czym kontrolnie została ta sama próba, te same testy zostały przeprowadzone na historycznych pracach studentów, które były sprzed epoki AI. I wynik był ten sam.
Czyli krótka odpowiedź to nie.
No nie, no nie umieją. No. Myślę, że tekst to, czy AI pisze nam tekst, czy my, jest, no jest absolutnie nie do zweryfikowania, no, niestety. I na jakimś filozoficznym poziomie to może być bardzo smutne, bo to znaczy, że absolutnie nie jesteśmy wyjątkowi. że te teksty, które my piszemy, są... No, w biurze robimy setki razy to samo i miliony osób w biurach robi to samo i klepie te same teksty, no.
Ivy Loeb, wykładowca Uniwersytetu na Harvardzie, ostatnio napisał na swoim blogu, że korzystanie przez studentów albo w ogóle przez osoby, które korzystają ze sztucznej inteligencji, tworząc w ogóle teksty, wpływa na dość krytyczny sposób myślenia, czyli po prostu zaburza go. Jak myślisz, czy to, że ktoś korzysta cały czas w dużej mierze ze sztucznej inteligencji czy z chatbotów, powoduje, że przestajemy myśleć krytycznie?
Niestety tak. Znowu, najpierw bardzo krótka i pewnie kontrowersyjna wypowiedź. Moim zdaniem tak. Oczywiście to samo prawdopodobnie powiedziano by o internecie odpowiednio wcześniej, co na przykład czytaniu z gazet, tak? Ja uwielbiam dowiadywać się o tym, że jakieś informacje, które wszyscy sobie powtarzamy, po prostu są nieprawdziwe. Jest na przykład ten taki eksperyment z małpami, które są polewane wodą, jak jedna wejdzie na drabinę po banana i potem są wymieniane kolejne małpy i w końcu nie ma, małpy się tam pilnują, żeby żadna na tą drabinę nie wchodziła, bo tylko banana i w końcu są wymieniane po kolei wszystkie małpy, ale one nadal się pilnują, żeby żadna nie weszła na tą drabinę po tego banana. A więc z jakiejś tam informacji dociera do mnie, że ten eksperyment nigdy nie miał miejsca. Że jest absolutnie wymyślony.
Że jest całkowitym paradoksem.
I jest absolutnie plotką po prostu. I jest nieprawdą. A mimo to my sprzed AI-a powtarzamy go sobie radośnie. I jest tego masy. No, sprzed internetu mamy jeszcze, nie wiem, dmuchanie na kartridże z Nintendo. Prawda? Nikt nie wie, czemu to było robione. Absolutnie. Sprzed internetu. A wiedzieliśmy, że trzeba wyjąć i dmuchać. Skąd się to wzięło?
Z osadzenia się kurzu.
Oby. Oby, ale tam było... Skoro on jest do rogami, to nie.
Ale styki, które były...
No tak, tylko że tu dmuchaliśmy. Coś na to, które jest do dołu. Więc jakby... Nie, to jest jakby... No nikt nie wie tego, jakby skąd się to wzięło. A mimo to, więc... Ale wracając do istoty tego pytania. Moim zdaniem krytyczność w stosunku do tego, co dostajemy, czy wideo, czy tekst, czy grafiki, to jest to, co nas uratuje. To jest tędy.
Czyli takie krytyczne podejście do informacji, tak, które są nam przekazywane i które są nam serwowane.
Tak. I to jest największa... największe wyzwanie, bo z jednej strony, moim zdaniem, młode pokolenie, czyli dzieciaki, absolutnie nie mają tej krytyczności. Z drugiej strony wielokrotnie słyszałem, jak oni się śmieją, coś sobie pokazują, rodzice są zachwyceni, po czym do dzieci dociera, że tylko dzieci wiedzą, że to jest AI.
No,
no i zaczynają tłumaczyć tym rodzicom, że to jest AI. No i dochodzi do kłótni i nagle okazuje się, że w zasadzie bardziej krytyczne to było dziecko, skoro ono wie, że...
Było świadome tego, że to było AI.
Tak. I czyli ono krytycznie spojrzało na filmik, a ojciec zawzięcie broni, no nie, no jakby, no widzę, przecież tu nie ma żadnych, to, no tak się zachowują szopy pracze. No więc jakby ja wiem, no tyle lat pracuję z szopami praczami, wiem, co szop pracz jest w stanie zrobić, co nie. Więc ta krytyczność jest, moim zdaniem jest tym, co mogłoby nas uratować, pomóc nam wykorzystywać narzędzia, które znamy, do tego, żeby to wszystko jakby miało sens, żeby nam pomogło. Absolutnie nie widzę tego, żeby ktokolwiek, kogokolwiek uczył pod tytułem, że jak wjeżdża informacja, to zastanawiasz się, czy osoba, która to mówi, ma to z jakiegoś źródła, czy jej zależy na tym, na czym nie, mówi, czy ma nastawienie do tematu. Nikt się nad tym nie zastanawia. Jak rozmawiam z dzieciakami i tam coś rozmawiamy i mu zadaję pytanie, mówię, poczekaj, ale dlaczego się tym przejmujesz? Jakby wiesz, po co ta osoba to powiedziała? Dlaczego? To nie ma tam takiego zastanowienia się. Jest, nie ma takiego krytycznego podejścia, więc To jest bardzo duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że to jest to nieosiągalne, no. Niestety. To jest tak, że mówimy o masach i nie będę tu wchodził w żadne teorie spiskowe, ale niewielu osobom zależy na tym, żeby ich dzieci krytycznie podchodziły do tego, co się do nich mówi. Ja wiem, bo jak mi się córka nie chce zgodzić, to mam ochotę powiedzieć, ej, tak powiedziałem. Ja jestem ojciec, ty jesteś dziecko, ja mówię, ty słuchasz, nie? Nie działa.
W ogóle, bo Grzegorz był naszym gościem, moderatorem debaty o cyberbezpieczeństwie na
forum Rozwoju na Zawsze.
Tak jest. I jak rozmawialiśmy sobie w kuluarach, to generalnie opowiedziałeś o troszeczkę to jest nawiązanie do tej krytyczności, o autoterapii za pomocą czata GPT.
Tak.
Bo to troszeczkę też w to wpada, w tą krytyczność, bo ludzie, którzy moim zdaniem ludzie, którzy używają czata GPT do terapii, absolutnie wyłączają tą krytyczność.
Znaczy w ogóle też przecież bardzo dużo ludzi przypisuje cechy ludzkie sztucznej inteligencji, tak?
Tak.
I wchodzą razem po prostu w relacje, tak. Można powiedzieć, z tym. W relacje.
Tak, w sensie to prawdopodobnie już jest samo w sobie obraźliwe, że powiedziałaś tym. Prawda? Ale należy tak powiedzieć. Chat GPT na przykład, albo dowolny inny chat jako terapeuta jest fantastycznym tematem, ale a propos nadawania cech ludzkich algorytmowi. Pamiętajmy, że my nadajemy cech ludzkim w zasadzie czemukolwiek, co ma twarz zbliżoną do człowieka. Bardzo dawno temu, w latach chyba 90. Były pierwsze...
Tak dawno.
Bardzo, bardzo. W tej dziedzinie to w zasadzie razem na tym samym poziomie, co się węgiel formował i dinozaury chodziły. Był sobie eksperyment, no produkt w Japonii, w którym był sobie robot, który miał rozmawiać i słuchać osób starszych. I jakaś badaczka nauk społecznych brała udział w tam we wdrażaniu tego robota. I on w zasadzie składał się z takiej humanoidalnej twarzy, oczu i tak dalej. No i ona obserwowała, jak ci seniorzy wchodzą z nimi w relacje i tak dalej. I ona mówi tak, w pewnym momencie zauważyłam, że sama zabiegam o uwagę tego. Staram się mówić tak, żeby to patrzyło na mnie. A to było w dzisiejszych, to jest zabawka dla dzieci. Na zasadzie po prostu jakiś okrąg oczy i te oczy wodzą za tym, co mówi. Nic więcej, nic bardziej skomplikowanego. Po prostu tam, skąd dobywa się głos, tam te oczy szukały tej osoby. I ta badaczka sama się złapała na tym, że zaczyna myśleć, że to jest człowiek, że to jest osoba, więc szuka jego kontaktu. Więc my generalnie nie za bardzo umiemy zrozumieć, że osoba... Tam sztuczna inteligencja, która siedzi po drugiej stronie, nie jest osobą. I to, że ona już, nie daj Boże, zaczęła do nas mówić, nie tylko w tekście, ale w ogóle ludzkim głosem. To już na pewno w zasadzie my możemy się przekonywać, że tak nie jest. I ja mówię jakby spokojnie do wszystkich tych, którzy głęboko wierzą w to, że oni są na to odporni. Za każdym razem, kiedy mnie frustruje narzędzie AI i ja toczę pianę, bo generuje siódmą, nie tą grafikę, co trzeba, to oznacza, że ja nie pamiętam, co to jest. Że ja myślę, że to jest sztuczna inteligencja, a to jest algorytm językowy. I ponieważ ja się na tym gubię, twierdzę, że na jakimś poziomie wszyscy się gubimy, że będziemy myśleć, że to jest jednak prawdziwa osoba.
A to takie rozmowy wpływają na nasze emocje i nasze decyzje?
I to jest to, do czego chciałem przejść a propos samej terapii. To narzędzie, o którym mówimy, na przykład ChatGPT, ma, co ciekawe, przekręcenie w kierunku na tak. I to jest logiczne, bo to jest urządzenie, narzędzie, które zabiega o naszą uwagę, bo ono ma nam serwować reklamy, o których zaraz pewnie wszyscy się dowiemy, jak dużo ich jest i jak to jest fatalne urządzenie. Więc ono zabiega o naszą uwagę. I z większości badań wynika, że będziemy słuchać i rozmawiać z tym, jak się będzie z nami zgadzać. Więc od tego, jak zadajemy pytanie, czy odpowiedź na tak jest nam pasująca, czy na nie, to ono będzie, to takie będziemy odpowiadać, dostawać pytanie. Czyli jeżeli zadamy pytanie, czy dobrze wychowuje swoje dzieci,
tak.
Większa szansa jest, że usłyszę, że poprawnie. I jak będę mogę długo, dużo uzasadniać, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Statystycznie częściej udziela odpowiedzi twierdzących niż negatywnych. Więc chodzi o to, żeby z nim, jak chcecie być szczęśliwi, żeby gadać tak, żeby te odpowiedzi na tak były dla nas pozytywne.
Tylko pytanie, czy ludzie, którzy korzystają na przykład z ChatGPT, czy z innych takich chatbotów, chcą podtakiwacza, czy chcą raczej takiego narzędzia, które jednak pokazuje im pewne błędy?
Ja wolę prawdę, ale większość ludzi woli potakiwacz.
Tak.
I większość ludzi powiedziałoby, że oni wolą prawdę, ale większość ludzi woli potakiwacz.
To się wydaje, właśnie, że to jest w kontekście tej autoterapii za pomocą czata GPT. Tego te osoby szukają. Jakby walidacji swoich problemów, że są okej.
Tak, że mają swoją tezę na to, co mają sobie z tym zrobić i to narzędzie im podpowie. Ale to oznacza, że jeżeli my jesteśmy w negatywnym mindsetzie, to on pojedzie w tym kierunku. Czyli czy ja się zachowałem dobrze? Będziemy sobie jechać w porządku. Czy szef dobrze zrobił, że mi nie dał podwyżki? Tak, dobrze. Chodzi o to, jak zadamy to samo pytanie. No i znowu, czy powinienem ze sobą skończyć? I to są...
Czyli to jest takie złudne podejmowanie decyzji. Tak.
I oczywiście to nie jest tak, że on powie zawsze tak. Nie. Mi chodzi tylko o statystycznie. Tam chyba jest 60 do 40, czy nawet jakoś tak istotniejsza różnica. Ale jeżeli już wiemy, że on tak udziela odpowiedzi i generalnie stara się z nami zgadzać, to znaczy, że w zasadzie musimy zacząć negatywnie patrzeć na to narzędzie, bo to co z tego, że zaczniemy zadawać mu negatywne w sensie pytania w negatywie, no ale to przecież chodzi nam o prawdę, prawda? No bo chcę sprawdzić jakieś informacje czy jakieś fakty. No i co, on będzie sobie tam szył na żywo? No będzie, no.
Znaczy poza tym pamiętajmy, że to jest algorytm, więc algorytm jest tak napisany, żeby zaspokajał nasze potrzeby.
Tak. I jeszcze mało tego dodatkowo, jeżeli przypomnimy sobie, że ludzka pamięć działa tak, że pamiętamy jedno, ale rzeczy, których nie pamiętamy, sobie dopamiętujemy. Otworzymy sobie, no i to narzędzie w zasadzie działa tak samo. No. To, co wie, mówi, a czego nie wie, też mówi, że wie. I sobie dotwarza rzeczywistość. Więc to, co większość naszych słuchaczy sobie pomyśli, no dobra, no ale źródła. Czyli oczywiście jestem człowiekiem, który nic nie robi, tylko sprawdza źródła odpowiedzi, jaki jest przepis na keksa. Tak. Oczywiście sprawdzam źródła. No ale dobra, powiedzmy, że jesteś. Więc co się okazuje? Część tych źródeł może być pomylona. W sensie naprawdę, jak tam wejdziemy, może się okazać, że on się odwołuje do książki, której nie ma. Ale w tekście nikt może nie to, o czym mówiłeś jakiś czas temu, że jest... że nikt nie pamiętał jeszcze, jak się pisało normalnie maile, jak to miało brzmieć.
Tak, bo coraz więcej ludzi korzysta ze sztucznej inteligencji, żeby po prostu tego maila przeformatować, zredagować i wypluć coś, co jest mailopodobne.
Tak.
I przechodzimy do twojego projektu Cyberpapa.
Grzegorz, czemu, po co, jaki cel twojemu projektowi w ogóle przyświeca?
To się bierze z mojej historii zawodowej. Ja bardzo często jestem wzywany do domów moich klientów i tam sobie słyszę o różnych sytuacjach. No i zmieniający się świat informatyczny związany z AI-em bardzo często powoduje, że dzieciaki szybciej go rozumieją, a przynajmniej tak mi się wydaje, aniżeli ich rodzice. No i niestety jest tak, że nie za bardzo rozumieją też zagrożenia, z którymi ten świat się wiąże, bo są dziećmi. Ja mam ze sobą bardzo dużo ciężkich sytuacji, w których ja już się w zasadzie zajmowałem zbieraniem zgliszczy. Już dzieciak miał za sobą próby samobójcze, rzeczy zostały, które mogły być, zostały wykradzione, pieniądze zostały przelane już poza konto, bardzo dużo ciężkich sytuacji i ja w zasadzie do mnie się ktoś już zgłosił po fakcie. Więc cały Cyberpapa to jest próba dotarcia do rodziców i do dzieci, zanim do tego dojdzie. Więc staramy się pisać opowiadania, które przybliżają sytuację i wydajemy już pierwsze książki, można kupić na Amazonie, opisujące tą rzeczywistość, którą można sobie poczytać dzieciom. I ja podejrzewam, że wiele sytuacji zrozumieją rodzice, ale ponieważ czytają bajki, to by mogli udawać, że wiedzieli od samego początku o tym. No a potem mamy wydać podręcznik, jak skonfigurować dobrze telefon, żeby się nie otwierały nieodpowiednie strony internetowe, żeby wiedzieć, czego można się spodziewać, a czego nie. Na przykład, nie wiem, czy wiesz, w ostatniej aktualizacji oprogramowania do iPhone'a doszło coś takiego, że jak pokażesz nagość w połączeniu wideo na FaceTime'ie, to wyszarzany jest ekran i wyskakuje informacja, że druga strona pokazuje ci coś, co być może nie masz ochoty oglądać, więc kliknij, czy chcesz oglądać nagość po drugiej stronie, czy nie. Co ma fantastycznym narzędziem dla ochrony dzieci, bo dzieci mogą się połączyć z kimś i ich telefon zablokuje im treść z drugiej strony i dobrze ustawiony telefon dziecka, dobrze ustawiony, zaraportuje to rodzicowi. W sensie rodzic dostanie informację, twoje dziecko dostało zdjęcie z nagością.
Super sprawa.
Super.
Tak, i ono go nie zobaczy. W sensie zdjęcie nawet, bo to tyczy się też zdjęć, zdjęcie wjedzie wyblurowane. Co oznacza, że większość dzieci nie dostanie zdjęć z Sahary, bo jak się okazuje, wydmy nawiązują wyglądem do czegoś i wiele jest zablokowanych, a przynajmniej było na etapie testów tego. Także, no ale to jest coś, co mi przyświecało, żeby dotrzeć do tych dzieciaków, żeby chociaż raz usłyszeć, niech pan mi powie, co ja mam zrobić z tym zdjęciem, co z tą sytuacją, bo moje dziecko dostało zdjęcie od kogoś z klasy i co teraz z tym zrobić, ale ono go nie zobaczyło.
No tak.
To jest mój cel, żeby dotrzeć i jakby na tyle
co... Zawczasu.
Naprawdę, mam to nie jest moja główna działalność, ale przez lata jakby z tyloma sytuacjami, mówię, aż po próbę samobójczą dziecka, bo chodziło na stronę, która nie powinno i po prostu zobaczyło
coś, czego nie powinno.
Fragment z internetu, który nigdy nie powinien dotrzeć do dziecka.
No.
Więc stąd właśnie cyberpapa.
Dobra, Grzegorz. Dzieciaki, sztuczna inteligencja i szkoła. Jesteś raczej optymistą, czy temat cię przeraża bardziej niż napawa nadzieją?
To jest pytanie dające do myślenia. Generalnie jestem optymistą, ale to chyba dlatego, że zdaję sobie sprawę, że nie da rady inaczej.
To nie jest ścieżka na skróty?
To jest ścieżka na skróty, ale to jest tak jak kopanie dołu koparką. No można szpadlem i można jakby powoli, precyzyjnie ten dół wykopać, a ta koparka zgarnie wszystko, uszkodzi coś po drodze i tak dalej, ale zrobi robotę. I ja mam wrażenie, że my bardzo często sobie zadajemy pytanie, czy to jest dobry wybór. Ja mam wrażenie, że nikt nie ma wyboru. To nie jest tak, że sobie powiedzieć, moje dziecko wychowuje się bez AI. Nie ma jak. W sensie, to jest rzeczywistość, która nas czeka i ja myślę, że czeka nas sytuacja, w której AI jest tak wszędzie, w sensie w ekspresie do kawy, w telewizorze, w telefonie oczywiście, w samochodzie, że tak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, więc nie za bardzo będziemy mogli sobie wybrać to bez, a dzieciaki dostaną narzędzia, które im rozwiążą wszystkie ich problemy i zrobią to lepiej niż nauczyciel.
To dobra, bo to troszeczkę tak mało optymistycznie raczej brzmi. A czy widzisz jakieś szanse dla nauczycieli chociażby w szkołach, użycie AI? Jak mogłoby to nauczycielom pomóc?
Szanse są tak gigantyczne, że aż ciężko w to uwierzyć. Żeby to lepiej zrozumieć, można się przyjrzeć na przykład sytuacji z chińskimi samochodami elektrycznymi. Chińczycy jakiś czas temu stwierdzili, że nie dadzą rady konkurować z firmami zachodnimi pod względem produkcji samochodów spalinowych. Świat zaczął się przestawiać na elektryki drugi czy trzeci raz w życiu w historii świata i Chińczycy w skrócie pomyśleli sobie tak, to jest w zasadzie start od początku. Wchodzimy w elektryki. Czyli omijamy całą konstrukcję silnika spalinowego i jedziemy sobie w elektryki, przeskakujemy ten etap. I to jest szansa w zasadzie dla każdego nowego rynku. To my siadamy do AI-a w tym samym momencie, w którym siadają Amerykanie, Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy. Jest takie jakby nowe rozdanie. To, że wcześniej świat się skupiał na innych aspektach, to było wcześniej. Zaczynamy od zera. I każdy, kto wsiądzie do tego pociągu teraz i postawi na właściwe konie, jest w stanie brać udział w tym samym wyścigu. Ty możesz kupić sobie tą samą wersję czata GPT, co Amerykanin, no Chińczyk może nie, Japończyk i tak dalej. Możesz rzucić się na to samo. Ja wiem, że czat GPT w maksymalnej wersji kosztuje 1000 zł miesięcznie, czyli tam...
O nie. Jakby to już jest Enterprise. To dla kilku osób. 100 zł miesięcznie. Czata GPT.
To widocznie może ja patrzyłem na inną wersję. No w każdym razie, ale to są te same pieniądze i ponieważ zarabiasz zbliżone pieniądze na Amerykanina, w sensie to nie jest tak, że zarabiasz 10 razy mniej niż on. Nie? To jakby zarabiasz zbliżone pieniądze, porównywalne. To jesteś w stanie wystartować do tego samego wyścigu. Hindus też. On trochę mniej zarabia, ale za to będzie mu bardziej zależało. Żeby... No i te nasze dzieciaki są w stanie wziąć udział w tym samym wyścigu, który się właśnie zaczął. I to jest zabawne. To dlatego ja patrzę na to bardzo, bardzo optymistycznie, że moim zdaniem, jeżeli damy im narzędzia, tam jest bardzo dużo zagrożeń, ale jeżeli damy im odpowiednią szansę zrozumienia tego, to po pierwsze szybko nas wyprzedzą nawet, ale też jakby skorzystają z tego, że teraz to się zaczyna. To, co jakby rozmawialiśmy wcześniej, że masę roboty, które wykonywały dla nas inne zawody, możemy robić teraz samodzielnie. Dzieciaki też. Mamy sytuację w zaprzyjaźnionej szkole, gdzie dzieciaki wygenerowały sobie jakieś zdjęcia związane z nauczycielami. No i co nieco trafiło w wiatrak, że tak powiem. I jest wielki z tym problem. Nikt nie było żadnych szkoleń o tym, jakie są aspekty prawne, co może się z tego stać, na co nie. Niby jest wielki problem, ale tak naprawdę wszyscy dorośli wiedzą, że nie ma podstaw prawnych, żeby kogoś za to skazać. No tak. Dzieci w zasadzie są bezpieczne i można na nie nakrzyczeć. Ale to, co te dzieci dostały, to w zasadzie zostały po łapach. Sięgnęły po narzędzie, wyciekło to do nauczycieli, wyszło słabo. A prawdopodobnie należy robić konkursy, co udało się zrobić za pomocą AI.
No tak.
W sensie jakby cisnąć na to, żeby pokazać, to jest narzędzie, jak każde inne, tak? Możesz zanalizować tekst, przygotować OK, wypracowanie napisać, ale możesz też poprosić o streszczenie z wypowiedzi i nauczyć się najważniejszych faktów z tego.
Ale w takim razie jak odróżnić taki moment, w którym AI jest narzędziem pomocnym w nauce od momentu, w którym on przestaje myśleć i zaczyna myśleć za ciebie?
No wow. Życzę powodzenia.
Czyli nie da się w żaden sposób tego odróżnić.
Moim zdaniem, może tak, jeżeli książki są bardziej prawdziwe niż internet, to w którym momencie przestaliśmy chodzić do biblioteki, żeby napisać pracę?
Ale czy to w takim razie nie jest pójście na skróty?
Jest.
Przestajemy myśleć po prostu krytycznie pod tym względem,
jest.
Że dostajemy z internetu.
Jest, ale... Ty na pewno jesteś osobą młodą, może nie pamiętasz korzystania z bibliotek. My pamiętamy. Chodziliśmy do bibliotek, żeby napisać pracę. W sensie, pomyślane to był jako komplement. My chodziliśmy do biblioteki, braliśmy sobie książkę i na podstawie tego, co było w tej książce, pisaliśmy pracę. W pewnym momencie zaczęliśmy robić tego coraz mniej i mniej. I już potem przestaliśmy chodzić do biblioteki i teraz pamiętamy, no tak, kiedyś chodziło się do biblioteki.
I teraz...
Biblioteka jest w telefonie, w zegarku, wszędzie dookoła.
Dlatego przestaliśmy w to chodzić. Do tego. I teraz w pewnym momencie przestaniemy szukać w Google za informacją, tylko poprosimy o tą informację AI-a. Więc już nawet nie będziemy, już w bibliotece zapomnijmy, jakby nie wiadomo po co one tam są. Tak,
bo to jest digitalizacja też książek i zbiorów książkowych, tak?
Tak, tak. To ciekawe.
Taką możliwość dotarcia.
Dobrze rozumiem, że bronisz tego, że nie chodzimy do bibliotek, a jednocześnie chcesz, że to jest w porządku, że nie chodzimy, bo nie ma to sensu na dłuższą metę. I zaraz, jak się okaże, że nie korzystamy z wyszukiwarek i nie weryfikujemy informacji, tylko poprosimy, dobra, powiedz mi jak. Powiedz mi, jak się to odkręca. Powiedz mi, jak to się robi. Powiedz mi, napisz mi tą pracę na temat tego króla Zygmunta. Wypluj mi to. I przestaniemy być krytyczni. No ale tak samo, jak przestaliśmy być krytyczni w stosunku do internetu i stwierdziliśmy, dobra, no jest w internecie, to jest to prawda. Mieliśmy taką sytuację. My może mogliśmy powiedzieć naszym rodzicom, mamo, nie wszystko, co jest napisane w internecie, jest prawdziwe. Prawda? No a... No oni powiedzą, a nasze dzieci powiedzą, tato, nie wszystko, co wypluła sztuczna inteligencja jest prawdziwe. Dlatego ja podejrzewam, że oni na jakimś poziomie będą wiedzieć, że to jest nieprawda. Po prostu nie będzie im to przeszkadzało. I to jest jeszcze gorzej.
To jest przerażające.
My żyjemy w czasie, w którym siadam sobie z kumplem, który jest o innych poglądach politycznych. Jeżeli my jesteśmy w stanie zjeść razem kebaba i wypić Coca-Colę, to jest nieźle. Bo jak on jest bardzo z innymi poglądami politycznymi, to nawet nie posiedzimy razem. I on ma swoją prawdę. On ma swoją prawdę. I ja go nie przekonam do swojej prawdy. I to jest na razie skrajny przykład, bo to jest polityka. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że u cioci na imieninach pokłócimy się o politykę. I że ja wujka nie przekonam. I to jest w porządku. Czyli zobacz, mamy już obszary, w których wiemy, że wujek ma swoją prawdę i ja mam swoją prawdę. Są płaskoziemcy. Skąd oni się wzięli? Nie? Co się jakby... I to są ludzie, których nie da się przekonać. Oni mają swoją prawdę. Czyli podwaliny do takich bombli prawdy już zostały położone kilkanaście lat temu. I to, co nas czeka, to tylko ta różnica będzie taka, że ja będę, że mój syn wróci dorosły z pracy i coś mi opowie i z tej opowieści będzie, że wynikało, że jego kolega w pracy wierzy w inną matematykę, że inaczej są moje liczby. Już była taka kobieta, która wierzyła w inną matematykę i okazało się, że pracodawca jest w stanie płacić im mniej. Bo z jej wyliczenia wychodziło mniej. W tym momencie już mu to nie przeszkadzało. No więc ja będę dostawał pianę. I nasze pokolenie będzie nie rozumieć, jak można pozwolić na to, żeby były różne prawdy. A oni będą rozumieli. To jest moja prawda i ja w nią wierzę, a twoja prawda jest inna. I dobra, wierz sobie w co chcesz.
Czyli to jest taki święty spokój dla swoich przekonań.
I jednocześnie moim zdaniem nie da się tak budować cywilizacji, żeby nie było. To nie jest tak, że ja absolutnie się z tym zgadzam i to nie przeszkadza. Nie da rady tak budować cywilizacji. Jeżeli zaczniemy wierzyć w różną matematykę...
I zaczniemy się ze wszystkim zgadzać.
Tak. Więc myślę, że nasza obecna trochę kultura takiej totalnej tolerancji gdzieś trochę źle po drodze skręciła. Ja nie chcę tu wchodzić, ale moment, w którym pozwalamy na to, żeby ktoś wierzył w inne fakty, jest bardzo, bardzo zły. I słychać już takie głosy, że ludzie sobie mówią, nie, 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 jakby możesz mieć swoją opinię co do tego, czy to jest ładne, czy nie, ale ten stół ma cztery nogi. I to są fakty. I mogę się z tobą nie zgadzać i możesz mieć przerąbane dlatego, że to jest, że mówisz, że tam są trzy nogi, a wiemy, że są cztery. Taki to świat nas czeka.
Ja trochę podrążę, bo weszliśmy trochę w tą edukację, szansę, czyli tak spytam konkret, co powinno się zmienić w systemie edukacji, co powinno być wprowadzane w szkołach, żeby to AI nie było zagrożeniem, a szansą. Bo moim zdaniem jeszcze nie jesteśmy na to zupełnie gotowi. Co należałoby zrobić?
No to spróbuję bardzo, bardzo systemowo. Po pierwsze jakieś szkolenia dla nauczycieli. Czyli to narzędzie może być wykorzystywane do tego, tego i tego. I całe to szkolenie ma pokazać nauczycielowi możliwości, oraz w zasadzie wtłuc mu do głowy, i nic z tym nie zrobisz. Przestań z tym walczyć. Jakby to, że dziecko jest w stanie wygenerować pracę w domu za pomocą AI, oznacza, że w życiu nie dasz rady nic z tym zrobić, bo jak ono będzie, ta praca będzie za bardzo skomplikowana, to po prostu dziecko powie, napisz mi to prościej. Napisz mi to tak, jakby to napisało 8-letnie dziecko i tyle. I nic z tym nie zrobisz. Czyli po pierwsze dotarcie do ciała pedagogicznego. To są narzędzia, takie mogą być efekty, będzie jeszcze gorzej, w sensie będą jeszcze lepsze efekty, więc jak zupełnie tego nie zweryfikujecie. I tyle. I teraz tak, jak się nad tym zastanowimy, to w zasadzie na dłuższą metę mogłoby być absolutnie dobre. Bo wtedy my, jak wiemy, że w domu to, co dziecko napisze, jest w zasadzie na pewno nie napisane dla niego, to znaczy, że jedynie jak możemy weryfikować tą wiedzę od dziecka, to po prostu z nim usiąść. Proszę, powiedz mi. Albo kazać mu napisać. Czyli jesteśmy w stanie to nadal weryfikować, wyciągać wiedzę. I w zasadzie, skoro ono jest w stanie o tak wyciągać wiedzę z tego, z tej sztucznej inteligencji, więc w zasadzie moglibyśmy go nauczyć możliwości korzystania z tej wiedzy. Czyli uczyć, jak założyć, że wiedzę już masz. A przecież każdy z nas najbardziej nienawidził w podstawówce kucia. To jakiś bzdur uczenia się, ile niby nóżek ma autofelek. Prawda? To jakby chodzi o to, żeby nie tracić na to czasu, tylko żeby szkoła musi zaakceptować. Dziecko z telefonem może wiedzieć wszystko. I co z tego? To dziecko nadal nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego wybuchła druga wojna światowa. No to go nauczmy, że skoro masz dostęp do całej wiedzy i możesz zadać odpowiednie pytania, to naucz się z tego wyciągać wnioski. Ten element już jest bardzo dużym wyzwaniem. W sensie, bo to jest... Nie chcę nikogo urażać. Bardzo dużym wyzwaniem dla nauczycieli, żeby się tam przesunąć. Nie? To musiałoby się zmienić. I jeszcze chyba trzecia rzecz to jest zmiana podejścia do dzieci, do AI. Wydaje mi się, że im trzeba co najmniej nie przeszkadzać. Czyli powiedzieć, to jest narzędzie, możesz z niego korzystać. Trzeba tego pilnować, trzeba o to dbać, ale im nie przeszkadzać. Na zasadzie, to są twoje narzędzia, pokaż jak mi z nich korzystać i jesteśmy rodzicami, jesteśmy zabiegani, mamy mało czasu, więc to może być dla nas też dobre, na zasadzie, że dziecko nam powie, co zrobiło z AI i ja będę zaskoczony, na pewno będziemy zaskoczeni. Ja nie wierzę w ten efekt i mam nadzieję, że moja córka tego nie słucha. Moja córka się uczy grania na pianinie i zaczęła grać na pianinie AI-owi i kazać wymyślać słowa do jej utworu. Ja nie wierzę, że on jej słuchał, no ale nieważne. Wymyślił jej słowa. I ona potem grała to, co sobie wkomponowała w głowie i śpiewała tą piosenkę. W życiu bym nie wpadł na pomysł, żeby tak wykorzystać AI. Co się jakby, to jest ten nie ja. Jakby. I to jest fantastyczne, że w zasadzie możemy my, nawet dinozaury, to już odchodzące pokolenie, wykorzystać tą szansę, że te dzieci nam to sprzedadzą.
Czyli w zasadzie nie walczyć, a nakierowywać.
Tak.
Czyli można powiedzieć, że raczej rozwijać technologię i budować świadomość młodych ludzi.
Tak, tak. I oczywiście naszym wyzwaniem jest to, żeby im powiedzieć tą świadomością, również krytycznością, to na co zwróciłeś uwagę. Jakby. Zastanów się, czy to jest prawda. Jakby zwróć uwagę, kto napisał historię. W sensie, czemu tak postrzegamy tą historię, a jakby jak ta sama historia wyglądała w Związku Radzieckim. W sensie, na przykład. Pamiętaj, historię piszą zwycięzcy. Nie? I ty żyjesz w kraju zwycięzców, więc pamiętamy historię zwycięzców. I tego trzeba tych dzieci uczyć. To jest niesamowitym wyzwaniem, nie? Ale umiejętność powiedzenia nie wiem.
I wpleciłem tutaj to, że nasz podcast jest o funduszach europejskich, tak. Więc w jaki sposób fundusze europejskie mogłyby w tym temacie podziałać?
No to na pewno przydałyby się same szkolenia dla nauczycieli i dla szkół. Jak sobie z tym radzić? To ze względu na różne historie, o których słyszę, prawdopodobnie również dla administracji szkolnej przydałyby się takie szkolenia. Te szkolenia mogłyby pomóc zrozumieć nauczycielom, jakie mogą być efekty czego się mogą już spodziewać, czego mogą się spodziewać zaraz, bo w zasadzie jak to oni wyjdą z tego szkolenia, to już większość tej wiedzy, co jest teraz możliwe, nie będzie aktualna, więc dobrze było, żeby powiedzieć, gdzie to zmierza i co będzie. Czyli po pierwsze przydałyby się szkolenia dla nauczycieli. Przydałyby się również szkolenia dla samych dzieci, żeby dzieciom powiedzieć, takie są zagrożenia, to jest możliwe, to wolno wam robić, tego wam nie wolno robić. Tutaj mniej technicznie, a bardziej pokazać im konsekwencje. Więc tutaj są szkolenia. Dla nauczycieli akceptacja tego, że nie da się nic z tym zrobić. Że jeżeli dziecko pójdzie do domu i może tam sobie coś pisać, to będzie na pewno korzystać z jakiejś formy AI, czy to po prostu skopiuje z ekranu i wklei sobie w zeszyt za pomocą przepisania, czy po prostu to przeczyta i na tej podstawie, to nie ma znaczenia. Ono i tak będzie w stanie to zrobić. Jeżeli chcemy zweryfikować wiedzę danego dziecka, to musimy to po prostu robić w warunkach szkolnych. To w zasadzie niesie ze sobą fantastyczne szanse, bo możemy, jeżeli my zaakceptujemy to, że dziecko nie musi tracić czasu na wkuwanie rzeczy, a przecież nienawidzimy wkuwania rzeczy z naszych podstawówek, nienawidziliśmy tego. Więc jeżeli one nie muszą tego robić, to można z nimi krytycznie rozmawiać i dyskutować po to, żeby się zastanawialiśmy z nimi, co i dlaczego miało miejsce. I to niesie z sobą bardzo fajne szanse. Jest masę zagrożeń pod tytułem właśnie generowanie obrazków kolegów w niekomfortowych dla nich sceneriach, wstydliwych miejscach i tak dalej. To wszystko jeszcze jest przed nami. W sensie my umiemy wygenerować zdjęcie kolegi, na którym on śmiesznie wygląda i on już sobie w ten sposób mogą siebie nawzajem hejtować. Ale póki co to wygląda, że to jest wygenerowane przez AI. Ale póki co to wygląda jeszcze jakby było wygenerowane przez AI. Zaraz przestanie być. Więc będziemy mogli sobie zrobić zdjęcie czyjejś twarzy i na tej podstawie nakręcić film z nim, wygenerować. I te nasze dzieci zaraz to dostaną. I dobrze by było, żeby ktoś wziął te dzieci na... To są szkolenia dla samych dzieci. Na szkolenie i powiedzieć, to jest nielegalne. Tego nie wolno ci robić. Nie możesz, nie powinieneś kogoś krzywdzić w ten sposób, ale też to jest nielegalne. To jest pomówienie, to jest oczernianie. No i gdzieś na szarym końcu zorganizowałbym szkolenia w szkołach dla rodziców. Bo tak jak my tu siedzimy, jesteśmy zainteresowani tym tematem, więc jest to nam bliskie, ale jest masa rodziców, którzy po prostu nie siedzą w branży żadnej związanej z AI-em i po prostu nie zrozumieją, co ma miejsce. I nikt im nie powie, że jak to dziecko siedzi przed komputerem i pisze sobie jakąś pracę i wygenerowała jakąś prezentację, którą potem prezentuje, to do tego ojca czy matki nie dotrze, że tu nie to dziecko to zrobiło, że tak naprawdę cała praca tego dziecka to jest te 6 zdań. Tu napisane. A te 20 slajdów nie ma nic wspólnego. Mało tego. Większość z tych slajdów jest nieprawdziwa.
Czyli w zasadzie szkolimy, ukierunkowujemy, jak te dzieci mają korzystać z tego jaja, a nie walczymy z jajem.
I tak. Budujemy świadomość.
I budujemy świadomość. Świadomość w starszym pokoleniu, a szkolimy, pokazujemy zagrożenia już wszystkim. Natomiast jakby tą świadomość w bardziej starszym pokoleniu niż młodszym, bo oni będą wiedzieli. I oni najczęściej wiedzą, że to, co robią, jest złe. W sensie nawet jak generują sobie zdjęcia swojej nauczycielki, jak jedzie na hipopotamie, to oni wiedzą, że to jest złe. W sensie, że jak to gdzieś wycieknie, to będą mieli przerąbane. Oni to wiedzą. Także tu nie ma tego, że oni robią to tak, żeby to nie wyciekło. Więc to jest z głowy. To już mamy z głowy. Oni, rodzice nie zrozumieją, co miało miejsce. Jakby, ale jak to moje dziecko zrobiło to zdjęcie? Jak? Nie? To tutaj będzie, to, więc ta świadomość przyda się starszym. A tym, jak sobie z tym radzić, no szkolenia z tym, z tego, jak sobie z tym radzić, są gigantycznym wyzwaniem. Gigantycznym. I to mówimy na razie tylko w ujęciu dzieci, a czekają nas czasy, w których dzwonią do nas znajomi i proszą nas o pieniądze i są to nie nasi znajomi i to jest połączenie z głosem, ewentualnie z wideo, jakby czekają nas niesamowite czasy i paradoksalnie myślę, że nasze dzieci na takie techniczne wyzwania są gotowe, ale nie są gotowe na wyzwania organizacyjne, że skoro ktoś napisał do niego SMS-a, że na jutro jest sprawdzian, to nie znaczy, że to jest prawda, nie? Że trzeba się na to przygotować.
Jasne. Ja tak jeszcze mam jedno pytanie, a w zasadzie to jest taki troszeczkę dla mnie przerażający temat, bo mówiliśmy tutaj o troszeczkę o relacjach, mówiliśmy o tej autoterapii, mówiliśmy o jakichś tam społecznych więziach i o własnej prawdzie. I tutaj wchodzi moje pytanie. To będzie takie troszeczkę łączone pytanie. Po pierwsze, czy rozmowę z czatem można nazwać relacją? I teraz pytanie jakby kolejne to jest, co zrobić, żeby dzieciaki się z tym czatem nie zaczęły kolegować, bo jest to wygodniejsze. W sensie, po co dzieciom koledzy i koleżanki, skoro mają czata, który się zawsze z nimi zgodzi? Nie muszą z nim dyskutować, nie muszą go przekonywać, on zawsze będzie jakby
dla nich.
No właśnie. I teraz tak, zacznę od prostszego pytania, tego pierwszego, czy można to nazwać relacją? Na szczęście jest to pytanie do psychologów, a nie do mnie. Więc powiem, że nie wiem, czy można to nazwać relacją. Na pewno nie jest to relacja z człowiekiem, bo o to ci chodzi. I jeżeli już jest to relacja z maszyną, z algorytmem, czyli tak jak relacja z motorem. Kocham go, pomaga mi się przemieszczać, jestem z niego bardzo zadowolony, nazywam go Brunhilda. Więc mam jakąś relację z tą rzeczą. A teraz trudniejszy aspekt, co zrobić, żeby dzieci się nie kolegowały z AI zamiast z kolegami?
Tak, żeby nie odstawiały kolegów i relacji takich międzyludzkich na rzecz relacji z sztuczną inteligencją.
To może tak. Póki co mamy jeszcze chwilę czasu. W sensie to nie jest rozpowszechniony problem. Ale nie dlatego, że się nie da, tylko po prostu jeszcze się to nie rozpoczęło, bo technicznie to już jesteśmy do tego gotowi. Są już czaty, które pamiętają, z kim rozmawiają. My mamy w domu jedno konto ChatGPT i zadałem kiedyś pytanie głosowo i czat mi odpowiedział, że to jest, że tak, to tak działa i że mogę tego spróbować po moich zajęciach z gimnastyki, Zosiu. Więc on pamiętał, o czym rozmawiał wcześniej z moją córką i nawiązał do tego, co ona wcześniej mówiła. Więc on budował relacje. Po prostu myślę, że jeszcze sobie nie umiał poradzić z tym, że kilka osób jest.
Jeszcze.
Dajmy mu chwilę. W razie czego to zablokują to na poziomie użytkowników. I teraz tak. Możliwość budowania relacji z maszyną dla dzieci jest osobnym wyzwaniem, ale zastanówmy się nad budowaniem relacji dla dorosłych. Nie? Czy mielibyście coś przeciwko, że samotna osoba ma sztucznego partnera? Ma AI-a za chłopaka.
A ty?
Bo mi to podpada pod tą terapię z czatem GPT. Troszeczkę.
No więc teraz tak. Ja lubię sobie robić taki eksperyment we własnej głowie i od czasu do czasu zastanawiam się, co mnie łupnie, jak moje dziecko dorośnie, przyjdzie mi z jakimś problemem, w sensie przyjdzie mi z czymś, z czym ja się nie zgadzam. Zawsze jak rozmawiam sobie z starszym pokoleniem i ono mówi to, o, bo tamci to tamci, a w ogóle jak można się tak zachowywać? I mówią o jakichś mniejszościach, czy tak postrzeganie, tak sobie myślę, no dobra, co mnie łupnie? Czego ja będę miał problem z zaakceptowaniem? I ostatnio wpadłem na pomysł, że byłoby to właśnie to, że przyjdzie moja córka albo mój syn i powie, ten humanoidalny robot ma na imię Max i jest moim chłopakiem. I słucha mnie zawsze, kiedy chcę do niego mówić, rozumie mnie jak żaden inny facet na świecie, jest w stanie zadbać o moje bezpieczeństwo, w sensie jest w stanie skrzywdzić ludzi, którzy chcą ją skrzywdzić, albo jego. No i w zasadzie pomaga mi we wszystkich pracach domowych. A w zasadzie jest nawet w stanie pracować w ogrodzie i ze mną rozmawiać. W sensie tam jest jedna jego instancja, a tu jest druga, bo dotarło do mnie, że w zasadzie jego ciała to tylko manifestacja, więc może być ich wiele. Ale jest nadal jedną osobą. No i teraz tak. To jest dorosła osoba już. Ja oczywiście dostaję piany. Nie rozumiem, jak to jest możliwe. No ale to jest jej lub jego decyzja. Decyzja i co ja mam jest duszy. I teraz wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, czy mi by to przeszkadzało, że dorosła osoba ma sztucznego partnera. Załóżmy, że jest to wyjątkowo brzydka osoba. I samotna. I bardzo nieładnie pachną mu stopy. Nie? I nikt od dawna nie umiał sobie znaleźć partnera w życiu. No i wjeżdża takie urządzenie i nagle ta osoba jest szczęśliwa. Ma z kim porozmawiać, ma jak się spełniać życiowo, jest mu lepiej.
A czy to nie jest złudne? Pogłębiona po prostu samotność, bo nadal ta osoba jest sama ze sobą i rozmawia z algorytmem, który
w zasadzie
nie ma prawdziwych...
Troszeczkę rozmawia ze sobą.
No tak.
Bo ta rozmowa to jest coś, co tak naprawdę my chcemy powiedzieć sobie.
No tak, 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 ale z całym rozumiem, czy naszymi idealnymi partnerami nie są właśnie odbicia nas samych? Czy to nie jest tak, że jak rozmawiasz ze swoim partnerem, to nie chciałbyś powiedzieć, dobra, ale no, posłuchaj mnie po prostu. Rozumiesz? Nie, tłumacz mi, co mam zrobić. Posłuchaj mnie. Tyle. Jakby pomóż mi w tym, co ja mam, ale tak jak ja chcę. A nie mów mi, że popełniłam błąd. I to ja wiem, że to jest złudne. Tak. Bo to nie jest osoba. I to jest szybki przepis na koniec cywilizacji. Bo nie będzie z tego dzieci. Więc, a na pewno nie ludzkie. Więc jakby to, nie, ja wiem, przeskoczyliśmy w przyszłość, ale nie o tego. Więc ja próbuję na to postrzegać inaczej. Co jeżeli ktoś jest chronicznie samotny i nie ma z kim rozmawiać? Czy danie mu takiej możliwości skorzystania ze sztucznego partnera i zrobienie mu szczęścia w życiu? I ja wiem, że mogę spojrzeć... Ty masz robota, a nie dziewczynę czy chłopaka. To nie jest osoba. No ale oni są szczęśliwi.
A to nie jest złudne?
Ale jeżeli są szczęśliwi? To już było jasne. Jakby ja rozumiem, że chcemy kończyć, ale...
Nie, wchodzimy w temat, który...
To jest bardzo filozoficzne.
Jest bardzo filozoficzne, tak.
Bardzo. I jest pytanie, czy możemy ludziom... Czy powinniśmy próbować zabrać ludziom coś takiego? Na szczęście żadne z nas, ani żaden rząd, ani żadna organizacja nie będzie miała narzędzi, żeby to zatrzymać. Nie będzie miała.
Ale skąd wiemy, czy algorytm, który jest napisanym kodem, tak? Który nie ma emocji, który nie ma uczuć, nie popchnie taką osobę do czynów, które są złe. Mimo relacji.
Wystarczy poprawić algorytm. Mało tego, jeżeli to będzie usługa na abonament, to będzie mu bardzo zależało, żeby on żył jak najdłużej. Więc tu wchodzimy już w taki poziom biznesu. Ja pamiętam, jakiś czas temu pojawiała się informacja, że w Berlinie gdzieś w domu otwartym, że tak powiem, jest możliwość skorzystania z robotów do aktywności fizycznych przeznaczonych tylko dla osób dorosłych. I ja sobie robiłem taki...
Pięknie powiedziałem.
Ja sobie zrobiłem taką zabawę, że zapytałem moich znajomych, czy traktowaliby to jako niewłaściwe zachowanie wewnątrz układu małżeńskiego, że jedna z osób skorzysta z tych usług. Opadła mi szczęka. Ja myślałem, że wszyscy, no nie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Absolutnie nie. Mało tego, mam znajomych z różnego spektrum, że tak powiem, poglądów. moralnych, etycznych i politycznych. I to wcale nie korelowało. Wydawało mi się, że jak ktoś jest konserwatywny, to będzie mówił tak, to jest zdrada. Nie. W zasadzie było odwrotnie. Więc nie wiem, że odeszliśmy od dzieci, ale czeka nas niezwykły świat. I to jest najbardziej rozwalające. To jest to, czego nie, my jako dinozaury nie będziemy mogli zrozumieć. Ale jak to ty z nim rozmawiasz? Czy to nie jest on? Mów to. A będę słyszał, tato, to go uraża. A ja mówię, nie, go tylko to uraża.
Bo mamy niestety skłonności do nadawania cech ludzkich różnym przedmiotom.
Ale to rzecz zrobi wszystko, żebyś pomyślała, że on jest nim. Wszystko. Z ciepłą skórą, z potem, ze spojrzeniem. To jeszcze jest przed nami. Nikomu temu na tym tak bardzo nie zależy, bo ta systemowa samotność, którą spotykamy w Korei Południowej, w Japonii, to jeszcze jest nadal za mały rynek. Ale będzie gigantyczny rynek, bo ChatGPT w pewnym momencie stwierdza, nie chce mi się z tobą gadać, bo ty nie masz teraz czasu, a mój czat jest dla mnie zawsze. No i zaraz to wsadzą w urządzenia
i rynek będzie.
No i będzie rynek. No. 150 tysięcy złotych, tak? Tyle kosztuje robot, który może kopać w ogródku. Podobno. No to już, czyli mówimy o... I to do kupienia w polskim sklepie internetowym. Jakby tu z dostawą i tak dalej. Więc spokojnie za 5 lat będzie za 5 tysięcy. No okej, nie skopię ci ogródka, ale za to usiądzie u ciebie na kanapie, powstawia rzeczy do zmywarki i jeszcze posłucha o tym, jak miałeś ciężki dzień pracy. Lepiej niż twój mąż.
Były już stworzone filmy o takim tematyce.
Tak.
Z różnym skutkiem.
No z bardzo różnym skutkiem. Ja sobie zdaję sprawę, że mówimy o przerażającym scenariuszu dla cywilizacji, ale z drugiej strony my na to patrzymy tak bardzo globalnie, a jak sobie wejdziemy w to i sobie pomyślę, kurczę, pozbierałbym te liście, ale mi się nie chce i wolałbym popatrzeć, jak wiatr głaszcze gałęzie. No, możesz to zrobić? No, wychodzi automat i robi. No i on usiądzie i powie, no jak pięknie wiatr głaszczy te liście. I ja powiem, wow, wreszcie ktoś mnie zrozumiał. I to, że on tak powiedział, będzie wynikało z tego, że ma dostęp do wszystkich moich maili, do książek, które przeczytałem, do momentów, w których zawiesiłem się nad książką albo zatrzymałem nad rolką w Instagramie. I on zrozumie. On chce gadać o bujających się gałęziach. Nic dla mnie nie będzie oznaczało. Wreszcie ktoś sięgnie mojej duszy i powie, ja ciebie kocham.
Ja bym jeszcze zadała jedno pytanie. Jakie są twoje właściwie relacje z sztuczną inteligencją? Czy próbujesz je ograniczać, czy puszczasz po prostu tak mimochodem?
To jest tak, ja mam...
Czy kontrolujesz?
Ja mam zawodowe ciśnienie na to, żeby nie ograniczać. Więc ja muszę poznać. Więc ja będę się usuwał. Więc odpowiem ci na trochę inne pytanie. Jaką mam relację z AI dla mojej rodziny, nie? Czy pozwalam dzieciakom i swoim bliskim z otoczenia. Generalnie pozwalam im na za dużo. Jak miałbym sam siebie ocenić, to zdaję sobie sprawę, że powinienem im pozwalać na mniej. Dlatego
co to znaczy?
Ja oceniam, że to jest tak jak analiza SWOT, nie? To niesie ze sobą takie szanse.
Ale i zagrożenia.
Że staram się rozmawiać, analizować, podpytać, co zrobili, jak to zrobili, ale jednocześnie dawać bardzo dużą wolną rękę, podejmując ryzyko. By było jasne, zdaję sobie sprawę z tego, że ryzykuję. No ale to jest podobne do puszczenia dziecka samemu, że wróciło ze szkoły, albo że poszło do szkoły. Podejmujemy ryzyko jako rodzice, prawda? Dziecko sobie idzie i przechodzi przez ulicę. Albo to, że dziecko kroi sobie kanapkę. W sensie kroi chleb. Nie? Ma ostry nóż i ostatnio słyszałem, jak moje dzieci między sobą rozmawiały, że moja córka tłumaczyła mojemu synowi, że niepotrzebnie ostrzy ten nóż, bo on jest przez to niebezpieczny. Na co ten starszy, jej starszy brat powiedział, że on jest w każdej formie na tyle niebezpieczny, że obetnie jej palec. Więc cykły toczą, będzie tak ostry czy mniej ostry, nic nie zmienia. I na jakimś poziomie oni mają rację. To są niebezpieczne narzędzia. Rower jest niebezpiecznym narzędziem. Nie? Więc to nie jest tak, że ja uważam, że każdy rodzic powinien mieć takie podejście. To nie odbieraj mojej wypowiedzi w ten sposób. Ja sobie zdaję sprawę, że ja wiem więcej niż przeciętny rodzic. To nie jest tak, że jakoś tam się gloryfikuję. Ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, co może w mojej branży dociera. Dużo informacji, na co uważać i tak dalej. Więc jakby, i to nie jest tak, że nie jestem pewien, że mnie to zaskoczy jeszcze. Na pewno nie raz mnie zaskoczy. Ale szanse są takie, że mało tego, myślę, że co mnie najbardziej różni od pozostałych rodziców, to to, że ja wiem, że nie ma wyboru. Nie ma wyboru. I to owszem, to wygląda trochę tak, jakby ktoś zapytał, powiedział, Grzegorz, wiesz, że od jutra dzieci będą chodzić z bronią palną przy pasie i nie ma wyboru. To ja bym powiedział, okej, muszę jej wysłać na szkolenie z broni. Ja myślę, że to jest tak niebezpieczne urządzenie, a jednocześnie jest tak bardzo nie mamy wyboru. I to nie dlatego, że nie możemy przegłosować w rządzie, żeby było zakazane działanie tych urządzeń. To może i możemy. Ale jeżeli my to zrobimy jako Europa, jako świat zachodni, to nas świat wschodni wyprzedzi, który nie ma żadnych zahamowań, żeby na tym łuku nas wyprzedzić, że tak powiem. Więc my jako cywilizacja nie za bardzo mamy wybór, także myślę, że to jest, jak to mawia młodzież teraz, all in.
Przerażające. Czeka nas przerażająca, ale dość ciekawa również przyszłość.
Chociaż tyle, nie?
Czyli co? Zbliżamy się ku końcowi. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu gościowi.
Dziękuję.
To był podcast Lekko o funduszach europejskich.
Dziękujemy.